poznańskie historie przybliżają. Marek Rezler i Jacek Butlewski.
Witamy Państwa w Poznańskich Historiach. Moim gościem jest jak co tydzień Marek Rezler, poznański historyk. Dzień dobry.
Kłaniam się pięknie.
Dzisiaj porozmawiamy o masonach i na początek pytanie, czy jakieś ślady po nich w Poznaniu są?
Oczywiście, jak najbardziej są widoczne, rzadkie co prawda, ale ślady w fasadach niektórych budynków. No i do dzisiaj istnieje budynek Loży Wolnomularskiej przy ulicy Grobla, odtworzony, bo to nie jest idealnie ten sam, który był w XIX wieku, odtworzony nawet szczegółowo, zgodnie z realiami i z oryginałem.
Masoni tam w tych miejscach bywali?
Oczywiście, bywali, pracowali, jak to oni mówią. Były to miejsca ich działalności. No, loża przy ulicy Grobli na parterze była przeznaczona dla ogólnego użytku. Były tam spotkania, były bale, różnego rodzaju rauty, natomiast piętro było przeznaczone dla braci i tam już poza masonami nie miał nikt wstępu.
Mówimy dzisiaj o tej historii, ponieważ całkiem niedawno było ciekawe spotkanie w Poznaniu.
Tak. Pałac Odziałański całkiem niedawno zakończyło się spotkanie masonów. Konkretnie to był jubiluszowy konwent Wielkiego Wschodu Polski. Zjechali się wszyscy mistrzowie, przynajmniej ci, którzy powinni być do Poznania. Odbyły się trzydniowe obrady, odbyły się różnego rodzaju imprezy, spotkania. Była to rzeczywiście dla środowiska wolnomularskiego wielka uroczystość.
Masoni, wolnomularze nie mają dobrej prasy. Dlaczego?
Odbijali swoim działalnością, swoją ideologią od spotykanych, wówczas obowiązujących reguł postępowania. Wiadomo, że wolnomularstwo powstało w 1717 roku w Anglii. Konkretnie nastąpiło wtedy zjednoczenie czterech lóż Londynu w jedną wielką lożę Anglii. Potem ruch wolnomularski rozszedł się po całej Europie. Natomiast jest pewien punkt działalności wolnomularzy, który powoduje, że wrogo do tego ruchu odnoszą się kręgi kościelne. Konkretnie papież od razu na samym początku potępił wolnomularstwo. Przyczyna jest prosta. Wolnomularze nie podporządkowują się żadnemu porządkowi politycznemu ani duchowemu, mając swoją ideologię, swój sposób widzenia wielu spraw. Poza tym w przypadku wolnomularstwa tak zwanego liberalnego wyznanie, jakiekolwiek wyznanie, nie ma żadnego znaczenia. Po prostu nie pyta się początkującego brata wolnomularza, który wstępuje do obediencji, do zgromadzenia, o to, czy jest osobą wierzącą, czy nie. Uważa się, że wyznanie jest sprawą indywidualną każdego człowieka. Jeśli chodzi o tak zwanych wolnomularzy regularnych, tych jeszcze pamiętających czasy XVIII wieku, początków ruchu, jest tam osobna ideologia duchowa. Warunek jest tylko jeden podstawowy. Wolnomularz musi być wyznawcą jakiegokolwiek wyznania, musi uznawać istnienie absolutu. Niezależnie od tego, czy to jest Budda, Mahomet czy Jahwe, musi być wyznawcą jakiegokolwiek absolutu. No, dla środowisk katolickich, papieskich było to nie do pomyślenia. Dzisiaj klątwa, która została rzucona na wolnomularzy przez papieża, jest o tyle złagodzona, że członek loży wolnomularskiej nie może mieć udzielanych sakramentów. Czyli nie jest przeklęty, nie jest wykreślony ze społeczności, ale nie może przyjmować sakramentów, czyli automatycznie też jest na marginesie.
No i masoni to bardzo wdzięczny temat rozmaitych publikacji, książek, a także często filmowcy sięgają po te historie, dopisując niekiedy jakieś tajemnice czy skarby, które gdzieś tam zaginęły, ich się poszukuje. Czy rzeczywiście ten obraz jest zgodny z historią?
Trochę tak, trochę nie. Przede wszystkim wolnomularze to jest środowisko zamknięte, bardzo hermetyczne. Ludzie należący do loży wolnomularskiej są odpowiednio dobierani, chociaż pod względem charakteru są tacy jak my wszyscy. Także tu różnicy nie ma, tylko że ze względu na selekcję, dobór kandydatów do wolnomularstwa, ludzi niegodnych, niewłaściwych jest mniej niż w innych organizacjach. Ale poza tym jest zgodność poglądów, zgodność zapatrywań, pełna równość, wszyscy są po imieniu. Zasada obowiązuje taka sama, jaka była jeszcze w XVIII wieku, że jeden wolnomularz nie może ujawiać przynależności drugiego. Nie dlatego, że coś knują, że kombinują, że kryją się za tym nieco jakieś postępki, zamiary, ale chodzi o zachowanie zwartości środowiska. W zasadzie można też powiedzieć, że wolnomularstwo ma jedną wielką tajemnicę, taką, że tajemnicy żadnej nie ma. Bo jeżeli chcemy poznać wolnomularstwo od środka, to wystarczy troszeczkę rozejrzeć się po internecie, po sieci. Wszystko tam, dosłownie wszystko tam jest. Ale atmosfera towarzysząca wolnomularstwu jest nie do przecenienia, jest bardzo charakterystyczna i nie ma się czemu dziwić, że osoby z zewnątrz albo traktują wolnomularstwo ironicznie, albo wrogo, albo podejrzliwie. Natomiast atmosfera wewnątrz, panująca między braćmi, jest nie do przecenienia.
Poznańskie historie przybliżają. Marek Rezler i Jacek Butlewski.
Jak wyglądała historia poznańskiego wolnomularstwa? Ile tych loży funkcjonowało u nas w Poznaniu?
W tej chwili są dwie loże, natomiast od końca XVIII wieku, nawet nie końca, od połowy XVIII wieku, już zaczęło się tworzenie lóż wolnomularskich w Poznaniu. Konkretnie był to rok 1739, kiedy przy ulicy Wrocławskiej działała loża, która została zdemolowana przez zbuntowany tłum, oczywiście będący pod wpływem zarządzenia papieskiego. Natomiast pierwsza regularna loża powstała w 1780 roku i to była loża dla Konstanz Kurny, czyli stało się uwieńczona, na której czele stał Ignacy Działyński, stąd ta loża miała swoją siedzibę w Pałacu, mogła, ale nie jest takie pewne, w Pałacu Działyńskich. Z niej wyłoniły się dwie loże, Orzeł Biały, Polska oczywiście, i Schule der Weithaut, Szkoła Mądrości, już niemiecka. No wszystko się zmieniło, kiedy wkroczył Napoleon, powstało Księstwo Warszawskie, Francuzi przejęli inicjatywę, stamtąd wolnomularstwo zresztą do Polski przybyła. Była wtedy utworzona loża bracia Francuzi i Polacy Zjednoczeni, polsko-francuska oczywiście, pracująca w języku francuskim. No i była dodatkowa jeszcze loża Ogród Eden, żeńska, kierowana przez generałową Dąbrowską. Podkreślmy, pierwotnie wolnomularstwo było męskie. To była organizacja ściśle męska. No w tej chwili już troszeczkę to się zmieniło. Tak zwane liberalne przestrzega tej zasady. No i później to wszystko się pozmieniało. Mianowicie jeszcze w okresie Księstwa Warszawskiego powstała loża Piast pod trzema kolumnami sarmackimi, wbrew nazwie niemiecka, jak najbardziej niemiecka, podlegająca Berlinowi loży pod trzema kulami, globami ziemskimi. Nie mówię o Wolnomularstwie Narodowym Towarzystwie Patriotycznym, organizacjami konspiracyjnymi, bo to były organizacje raczej parawolnomularskie, traktujące masonerię jako przykrywkę do swojej działalności. Ale sytuacja się całkowicie wyklarowała dopiero w 1817 roku, kiedy rozpoczęła się budowa przygrobli budynku loży wolnomularskiej, takiego budynku jakby ekumenicznego, niezależnie od kierunku polskiego czy niemieckiego. Budynek budowany był kosztem braci przez kilka kolejnych lat. Budynek ten istnieje do dzisiaj, chociaż to jest rekonstrukcja tego, co było kiedyś. I tam właśnie z czasem wyłoniła się loża Świątynia Jedności, która funkcjonowała tam właściwie przez cały okres międzywojenny. W 1938 roku prezydent Ignacy Mosicki wydał dekret rozwiązujący wszystkie zgromadzenia wolnomularskie, więc automatycznie na kolejnych wiele lat prace wolnomularskie w Poznaniu zagasły. Natomiast, co jest istotne, do 1938 roku, szczególnie w latach 1933-38 po dojściu Hitlera do władzy, w kamienicy na rogu ulic Działyńskich i Libelta, w tej chwili tam jest inny budynek, bo pierwotny został zniszczony w czasie wojny, działało Zjednoczenie Niemieckich Lóż Wolnomularskich w Polsce. Czyli to była taka centralna niemieckich lóż, z tym, że trzeba podkreślić, że Świątynia Jedności, która pracowała w języku niemieckim w Poznaniu, przy ulicy Grobla, przyjmowała także Polaków. Nie było wrogości czy niechęci pomiędzy środowiskiem polskim czy niemieckim. Nie było absolutnie żadnych akcentów nacjonalistycznych, szowinistycznych. I jako ciekawostkę powiem, że aż do 1938 roku w siedzibie loży wisiał wyraźnie ukierunkowany ideologicznie portret generała Wincentego Aksamitowskiego, który w okresie Księstwa Warszawskiego był komendantem miasta Poznania. Ten portret, który w tej chwili jest w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym, jest często eksponowany jako przykład więzi bratów, która łączy wolnomularzy. Potem nastąpiła przerwa oczywiście wojenna, zaraz po wojnie, okres PRL-owski i dopiero w czerwcu 1997 roku powstała loża Świątynia Hymnu Jedności na wschodzie Poznania, tak zwana regularna, która istnieje do dzisiaj. Równolegle istnieje inna loża liberalna pod Sokołem i Sową. Co jest bardzo ważne w Poznaniu? W Poznaniu znajdują się największe w Polsce zbiory wolnomularskie, zbiory biblioteczne, przejęte od materiałów skonfiskowanych przez władze gestapowskie w czasie wojny.
Gdzie są te zbiory teraz?
Były kiedyś eksponowane w Pałacu Biskupów Poznańskich w Ciążeniu. Parę lat temu zostały przeniesione do Poznania. Są w tej chwili w Kolegium Martineum przy Świętym Marcinie. Natomiast zarządza kieruje tym od wielu, wielu dziesięcioleci samodzielna pracownia zbiorów masońskich, która znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej, działająca prężnie, opracowująca te materiały, która organizuje działalność wyjaśniającą, o co w tej masonerii chodzi. Wbrew pozorom nie jest aż tak źle, jak się czasami opowiada.
A o masonach opowiadał Marek Rezler. Bardzo dziękuję. Widzimy się i słyszymy za tydzień. Za uwagę dziękuję. Jacek Butlewski.
Na kolejne spotkanie z Markiem Rezlerem i Jackiem Butlewskim zapraszamy w niedzielny poranek za tydzień.